Czernik. Poznaj historię kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku wam.
Witamy bardzo serdecznie i gorąco wszystkich słuchaczy naszego radia oraz widzów telewizji internetowej Dom Józefa. Wracamy do naszych transmisji w mszy świętych w czwarte poniedziałki miesiąca po przerwie związanej z pandemią koronawirusa. Chcemy nawiedzać kolejne parafie naszej diecezji. Chcemy poznawać historię pięknych świątyń, które znajdują się na terenie Kościoła Kaliskiego, ale chcemy także zapoznać się z życiem duszpasterskim konkretnych parafii. Dzisiaj docieramy do wyjątkowej parafii, do parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rychnowie w dekanacie stawiszyńskim. Naszym gościem jest ksiądz proboszcz, ksiądz Przemysław Krzywański. Dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się, że możemy się spotkać, księże proboszczu.
Bardzo serdecznie witam nasze radio i telewizję właśnie tu w tej małej parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rychnowie. Nieraz mówią księża czy moi koledzy, jak przyjadą, że co ty masz taki malutki, ten drewniany, malucinki kościółek, co tu się ludzi wmieści? Ja mówię, są dwa jego atuty. Jeden to taki, że zawsze jest pełen w niedzielę, a drugi atut to jest taki, że są wielkie bazyliki, są wielkie kościoły, jest jeden patron, a w naszym kościele małym, drewnianym, oprócz tego, że się wmieszczą parafianie, to jeszcze Pan Bóg Trójjedyny i wszyscy święci. Bardzo serdecznie witam naszej parafii.
Księże Przemysławie, pierwsze pytanie, które zawsze stawiamy proboszczom parafii, których odwiedzamy, to prośba, aby w kilku słowach opowiedzieć troszeczkę o historii naszego kościoła. Możemy sądzić i przypuszczać, że historia tego kościoła jest piękna, bo wnętrze tego kościoła też zachwyca.
Parafia w Rychnowie była erygowana w XV wieku i na początku swojego istnienia skupiała tylko jedną miejscowość, tylko Rychnów. Pozostałe miejscowości, które należą teraz do parafii, w ciągu dziejów, szczególnie w XIX wieku dopiero, zostały przyłączone do tej parafii dekretami biskupów. Było to też uwarunkowane czasem historycznie, było to uwarunkowane czasem sprawami związanymi z tym, że ludzie do tego kościoła przychodzili, a do kościołów, do których należeli, mieli dalej, jak na przykład wioska Bogucice, która należała do Pamięcina, miała bliżej do Rychnowa. No ale co ciekawostką jest, to w miejscowości Żerniki znajdowała się też parafia i tam też był kościół. I oni nie należeli tu do tej parafii, tam mieli proboszcza, tam była parafia i podczas, można byłoby powiedzieć, czasu, kiedy husyci objęli te tereny, bracia czescy, to stało się tak, że to w Żernikach była jedyna parafia tutaj na okolicy, która była parafią katolicką. Jednak później oddano te kościoły z powrotem katolikom, katolicy na nowo wrócili do tych świątyń, a parafia w Żernikach zaczęła podupadać i została zamknięta i przyłączona do Blizanowa. Następnie z powrotem wróciła do Rychnowa i tak jest już po dzień dzisiejszy, ta wioska właśnie Żerniki. A takim, można byłoby powiedzieć, namacalnym świadectwem, że ta parafia istniała, jest płyta nagrobna jednego z fundatorów, która znajduje się w byłym kościele ojców jezuitów, czyli obecnie w kościele garnizonowym i ona do dzisiaj tam jest, poświęcona właścicielom Żernik. Natomiast wracając tutaj do parafii w Rychnowie, to trzeba byłoby powiedzieć, że była zawsze małą parafią i na początku była ona parafią, która podlegała kolatorowi, czyli właścicielowi tych dóbr. Co można powiedzieć o właścicielach? Wielu ich tutaj było. Pierwsi to rychnoscy, którzy ufundowali ten kościół, ale także przez 10 lat właścicielem wsi i można powiedzieć patronem kościoła, tym, który się zajmował jego utrzymaniem, był kardynał Lipski z dóbr chockich. To była tutaj jedna z jego miejscowości. Następnie znowu wieś wróciła w ręce prywatne, właścicieli prywatnych. Co do kościoła, świątynia pierwsza, o której jest wzmianka, to jest właśnie w XV wieku, która została rozebrana ze względu na stan i wybudowana nowa drewniana, która przetrwała 100 lat i co było ciekawostką taką, można powiedzieć smutną, podczas jednej z burz na kościół niejako przewróciły się dwie wielkie lipy, które zniszczyły świątynię. Uległa ona zniszczeniu, zawaleniu nawet można powiedzieć. I ówczesny proboszcz wraz z dziedzicem, a wtedy majątek podupadał w Rychnowie, wybudowali kaplicę. I tą kaplicą jest dzisiejsze prezbiterium. Dotąd tylko sięgała świątynia. I tak było przez 100 lat. Po 100 latach nowi właściciele skowrońscy, Jakub i Teodozja, którzy też upamiętnili się w kościele. Jakub w postaci tego obrazu, który znajdował się kiedyś w bocznym ołtarzu, i święta Teodozja, która znajduje się tutaj do góry. Oni się tutaj upamiętnili i ufundowali cały ten kościół. Czyli dobudowano pozostałą część także z wieżą i dzwonnicą. Świątynia jest wybudowana w stylu barokowym. Wyposażenie jest w stylu barokowym, jest z drzewa modrzewiowego, pokryty gątem, posiada dwie wieże. Można byłoby powiedzieć taką ciekawostką też tego kościoła, to ołtarze, które znajdują się w świątyni, a także obrazy są z 1782 roku, kiedy ta świątynia została wybudowana. I co jest ciekawostką, te ołtarze są bardzo podobne do ołtarzy w Bazylice Świętego Józefa w Kaliszu. Dlatego
ten sam artysta?
Ten sam rzeźbiarz wyrzeźbił te trzy ołtarze. To też trzeba podkreślić, że właściciele, którzy fundowali, musieli być bardzo majętni. Jeżeli w jednym roku wybudowali kościół i w jednym roku też wyposażyli ten kościół w ołtarze, znaczy, że musieli być majętni, nie mieli dzieci. I tyle, co jest przekazywane, to, że oni właśnie te wszystkie swoje dobra poświęcili dla dobra kościoła, dla wybudowania kościoła. I tu pod prezbiterium znajduje się krypta, gdzie oni spoczywają. Wyposażenie barokowe, malowidła, które są na ścianach, były późniejsze. One były namalowane w 1904 roku. Też są uważane za unikatowe. Co jest ciekawostką w tym kościele, to, że w ołtarzu głównym u góry znajduje się święty Antoni, którego niedługo będziemy wspominać. Natomiast za zasłoną obrazu Matki Bożej Immakulaty, czyli Niepokalanie Poczętej, znajduje się obraz Matki Bożej Rychnowskiej, Matki Bożej Śnieżnej albo Matki Bożej Pocieszenia. Jest obraz, on jest o wiele mniejszy, natomiast jest przykryty materiałem, a na nim jest drewniana, też unikatowa, barokowa sukienka, drewniana, pozłocona i posrebrzona, a na skroniach Matki Bożej i Dzieciątka Jezus znajdują się dwie srebrne korony z XVII wieku, dlatego że obraz jest starszy niż obecna świątynia i te wszystkie malowidła, które tutaj się znajdują. Najstarszym, można powiedzieć, elementem wyposażenia świątyni to jest krucyfiks, który znajduje się na belce tęczowej. Datuje się go, że jest z początku XVII wieku, czyli był prędzej niż ta świątynia. On już tutaj był najprawdopodobniej w tym małej kaplicy, która była wybudowana jako kościół zastępczy. Cały czas ten kościół jest odnawiany, jest zrobiona renowacja. Jeszcze czekają nas pewne prace. Co mógłbym powiedzieć? Mój poprzednik, ksiądz kanonik Jerzy Salamon, obecny proboszcz w Chełmcach, on tą świątynię odnowił, czyli powrócił do tych malowideł, które są na ścianach, i odnowił ołtarze. W roku 2000 to było wszystko odnowione, natomiast ja, będąc tu od 2013 roku, odnowiłem zewnątrz świątynię, począwszy od ścian, wzmocnienie, dachy, wieże pokryte miedzią są teraz i tak dalej. Te wszystkie sprawy związane tutaj z tymi sprawami zewnętrznymi. Także wyremontowaliśmy dzwonnicę, w której umieściliśmy, oprócz jednego dzwonu, który był, dwa nowe dzwony. To tyle tak pokrótce, bo można byłoby mówić o historii parafii jeszcze długo, bo wiele jest faktów. Ważne, żeby wspomnieć dwóch kapłanów, którzy tutaj byli. Jeden z tych kapłanów to ksiądz Kokczyński, który w tych tutaj kręgach tej wsi był porównywany do księdza Blizińskiego z Liskowa. On tutaj bardzo dużo zrobił. Za niego była zrobiona droga bita przez wieś, bank spółdzielczy był tu otwarty, biblioteka, mleczarnię założył. I to, co jest ważne, za jego czasów powstał pierwszy budynek szkoły, bo szkoła była starsza, jest starszy budynek, ale nowy budynek szkoły, który jest, był przed wojną wybudowany też za niego. Drugim księdzem bardzo takim wpisującym się w historię, to był ksiądz Zawadzki, Józef Zawadzki, który zginął śmiercią głodową w Oświęcimiu. Stąd był wzięty w 1941 roku. I tak tutaj był bardzo długo proboszczem, pochodzący z Kalisza, bardzo dobrze umiał mówić biegle językiem niemieckim. I tutaj też w tej parafii pracował, został aresztowany i tam w obozie zginął, mamy jego numer, fotografię i taka płyta pamiątkowa jego znajduje się na cmentarzu. A wracając do tego czasu epidemii, który teraz nas dotyka, to też warto powiedzieć, że w XVIII wieku też była tutaj epidemia cholery. I wtedy w czasie tej epidemii w Rychnowie był proboszcz i był młodziutki ksiądz, proboszcz, który przyszedł niejako, aby zastąpić starego proboszcza, który już był emerytem. I stało się tak, że ten młody ksiądz, jak podają też tu opowiadania ludzi, zajmował się chorymi. Był jedynym, który znał się, jak podchodzić do tej choroby, jednak zaraził się i co było takim smutną rzeczą, przyszedł na plebanię, nie na tą, która tylko inna była wtedy. I zachorował też on i zachorował proboszcz emeryt i to, co można powiedzieć wtedy, jak mówią, zmarli w przeciągu 3 dni. Proboszcz umarł i później drugi ksiądz też umarł. Co jest ciekawe, to, że wtedy tu parafia rychnowska, jak podają też zapisy, zmniejszyła się o 70%. 30% ludzi zostało na skutek zarazy, tylu ludzi wymarło.
Mamy nadzieję, że w przypadku epidemii koronawirusa tak nie będzie.
Nie będzie. Modliliśmy się i modlimy bardzo rzewnie i żarliwie do Matki Bożej Rychnowskiej, Matki Bożej Pocieszenia, której odpust przypada zawsze w ostatnią niedzielę sierpnia. Modlimy się zawsze do Matki Bożej codziennie o ustanie tej epidemii i na dzień dzisiejszy w parafii do dnia dzisiejszego nikt nie był chory. Także to też zawdzięczamy Matce Bożej. A patronami parafii, bo o nich byłoby trzeba zacząć, są wszyscy święci. I
tutaj
od samego
księdzu
początku.
Przerwę właśnie, bo tak sobie myślę, kiedy słucham tego opowiadania księdza, to nawiązanie i podobieństwo z sanktuarium świętego Józefa przypomniały mi się słowa Jana Pawła II, który 4 czerwca 1990 roku powiedział: szczęśliwa jest wasza diecezja, że ma tak wielkiego patrona, jakim jest święty Józef. I parafrazując te słowa, można powiedzieć: szczęśliwa jest wasza parafia, rychnowska parafia, że ma tak wielu patronów, świętych, błogosławionych. To jest też jakiś przywilej chyba waszej wspólnoty parafialnej.
Powiem szczerze, że ja z takim wielkim sentymentem cieszę się, że tu jestem, ponieważ moja parafia rodzinna w Kretkowie też jest pod wezwaniem wszystkich świętych. Co jest ciekawe, szukając o nadawaniu imienia parafii Wszystkich Świętych Wezwania, w tym czasie, kiedy ta parafia powstawała, powstawała też moja parafia. Wiele parafii z tego okresu właśnie otrzymywało nazwę Wszystkich Świętych, co ja bym mógł powiedzieć. To rzeczywiście tak jest. Można powiedzieć, tak się śmieję czasami, że u nas odpust może być każdego dnia, bo każdego dnia jakiegoś świętego wspominamy, wielu ich nie znamy, ale tych, których znamy, to czcimy i nawet jeżeli są wspomnienia dowolne, zawsze we mszy świętej tych świętych wspominamy. Odpust jest oczywiście 1 listopada, ale zewnętrzne uroczystości tego odpustu obchodzimy zawsze w ostatnią niedzielę października i tu można powiedzieć, że to tak sobie też przypisuję, że no, przychodząc tutaj ten odpust przywróciłem, ponieważ on ze względu na 1 listopada był gdzieś zapomniany, a takim pierwszym odpustem najważniejszym w parafii był odpust Matki Bożej Pocieszenia, drugim odpustem był odpust serca Pana Jezusa, no a o Wszystkich Świętych jakoś wszyscy zapomnieli ze względu na 1 listopada. Ale teraz na nowo weszło to w tradycję,
że
ona starsza była, bo ludzie mówili, że ten odpust był. Tak. On nadal funkcjonuje.
Księże Przemku, ten program, który nagrywamy, on nosi tytuł Mój Wieczernik, bo chcemy, żeby tak każdy z parafian utożsamiał się właśnie ze swoim kościołem, ze swoją parafią. Jakby ksiądz wspomniał, czy zauważył takie najpiękniejsze chwile waszej wspólnoty parafialnej w tym czasie, kiedy ksiądz jest tutaj pasterzem. Przeżywaliśmy, czy cały czas przeżywamy ten trudny czas związany z epidemią koronawirusa. Myślę, że to było też trudne dla księdza, ale także dla parafian, kiedy ksiądz stawał tutaj przy ołtarzu, a w kościele była garstka osób, zaledwie 5 osób. To było trudne doświadczenie, ale to doświadczenie może nas także umocnić i jeszcze bardziej przybliżyć do Pana Boga, bo myślę, że ta tęsknota, która w sercu się pojawiła za Eucharystią, za Kościołem, jest także obecna wśród parafian rychnowskich.
Co bym mógł tak zacząć od tych najważniejszych wydarzeń, to właśnie może od epidemii i od tego momentu, kiedy rzeczywiście ludzie chcieli przychodzić do świątyni, no ale ze względu na jej powierzchnię jest bardzo malutka, no było trzeba czasami podjąć decyzję, że odprawiamy przy zamkniętym kościele. I rzeczywiście Triduum Paschalne było tylko z 3 ministrantami i z panem organistą. Ale tu trzeba podkreślić właśnie pana organistę, który zna się bardzo dobrze na tych wszystkich internetach, bo ja niezbyt,
techniczne nowinki
i była transmisja. przez cały ten czas, w niedzielę wszystkich czterech mszy, bo też prowadziłem czwartą mszę, to jak ksiądz biskup pozwolił, żeby jednak mogła większa ilość ludzi przybywać, ale były transmisje, to już jest zawieszone, ponieważ ludzie już wracają i to widać, że chcą na nowo do świątyni wrócić. Takim przeżyciem właśnie było Triduum Paschalne, gdzie w kościele było inne, pusto, prawda? Inno. Ludzie byli, łączyli się, modlili się, przychodzili później na adorację, ale no, można powiedzieć, że te uroczystości Triduum wybrzmiały tych trzech dni, ale przede wszystkim też rezurrekcji. Gdyż w Rychnowie jest ten zwyczaj, tutaj jest przeszło orkiestra, która ma przeszło 100 lat i w czasie tej epidemii trzech muzyków grających w orkiestrze zagrało na rezurrekcji. Także panowie, którzy zawsze tu w tej tradycji lokalnej strzelają na zmartwychwstanie pańskie, też strzelali, kiedy wyszedłem pobłogosławić Najświętszym Sakramentem. Więc ci, którzy śledzili za pomocą mediów to wydarzenie, mówią, że no było prawie tak jak zawsze, tylko nie było ludzi. I to właśnie było najbardziej smutne, że nie było ludzi. I Kościół może być najpiękniejszy, może być najładniejszy, najpiękniej przystrojony, ale jeżeli w nim nie będzie ludzi, to on będzie taki zimny i pusty, mimo że jest Pan Jezus, który daje ciepło w tej świątyni, ale będzie brakowało tych ludzi. A z takich wydarzeń, które dla mnie były takie ważne, no to myślę przede wszystkim wydarzenie, które tak wpisuje się w historię parafii, to było poświęcenie nowych dzwonów. I tutaj też taka rzecz, że nie dzwoniły dzwony na Anioł Pański. I kiedy jeden z fundatorów mówi, że funduje dzwon, też z nim rozmawiamy, mówi, może by częściej dzwonił. No i teraz ten dzwon dzwoni na Anioł Pański rano o 6, południe o 12 i za 5-6, żeby już nie zakłócać mszy świętej, która o 18 się odprawia. I to jest taka wielka radość, ponieważ, jak mówią sami parafianie, rzeczywiście te dźwięki dzwonów, jak mówią, one mówią, że parafia żyje. Że nie jest głucha i pusta, że żyje. I to jest bardzo ważna rzecz. Takim ważnym też wydarzeniem tu w parafii było poświęcenie kościoła, którego dokonał ksiądz biskup ordynariusz, ksiądz biskup Edward, rok temu, kiedy zostało uwieńczone pewne dzieło, które jest zrobione. No to jest, można powiedzieć, kościół wyremontowany w środku i na zewnątrz. Na następne jakieś 50 lat trzeba o to dbać, ale na ten czas to też było ważne wydarzenie. A z takiego życia społecznego, a też i religijnego, to myślę, że wydarzenie nadania szkole naszej tutaj w Rychnowie, która jest stowarzyszeniem, a nie szkołą państwową, tylko stowarzyszeniem, nadanie imienia Polski Niepodległej. W setną rocznicę odzyskania niepodległości tym uroczystością przewodniczył ksiądz biskup Stanisław i wtedy nadano imię i poświęcono sztandar. I to jest też, to są takie wydarzenia religijne, ale też i te społeczne, które w tym krótkim czasie, którym jestem, są ważne.
Księże proboszczu, ksiądz się zapisuje w historii tej parafii, tak wiele udało się zrobić pod względem materialnym, to na pewno cieszy, ale wiemy, że te działania są dwutorowe, bo ksiądz troszczy się też o rozwój duchowy, o rozwój wewnętrzny, duszpasterstwo, które tutaj się toczy. I już za moment oddamy głos parafianom, którzy są przedstawicielami różnych grup modlitewnych. Może jakby ksiądz proboszcz zapowiedział te osoby, które za moment się pojawią na naszym ekranie.
Chciałbym powiedzieć, że w parafii staram się, aby to życie religijne rzeczywiście miało miejsce i nie tylko odnosi się do tego wszystkiego, co jest związane z niedzielną mszą świętą, ale także z tymi nabożeństwami poza mszą świętą. I w naszej parafii tych nabożeństw, można powiedzieć, jest dość dużo, tak jak i w innych parafiach. Bo one są. Często o nich się nie mówi, ale one są odprawiane
tradycyjne.
Wszystkie nabożeństwa roku liturgicznego. Został wprowadzony 13 dzień miesiąca Matki Bożej Fatimskiej, gdzie też figura jest. Modlimy się na różańcu. Przychodząc tu wprowadziłem pierwszą sobotę miesiąca. Nie ma, można powiedzieć, jeszcze takiego wielkiego przekonania, ale pewne osoby z żywego różańca zaczynają na to nabożeństwo przychodzić, czy są osoby, które odprawiają pierwsze 5 sobót i później pojawiają się następne, żeby to uczynić. To dopiero początkuje. Zastałem tu w parafii już działającą, którą dobrze rozwinął grupę domowego kościoła, którą mój poprzednik, ksiądz Jerzy, założył i ona tutaj działa i są też tu parafianie, są dwie rodziny, które są, przyjeżdżają też inne, ona też funkcjonuje. Oczywiście ministranci, tak jak zawsze, mamy ich 34, od takich małych do takich dużych. Można powiedzieć, że raczej skupiają się w parafii, nie chcą zbytnio gdzieś się pokazywać, tylko skupiają się tutaj w tym życiu religijnym. Żywy różaniec, są róże różańcowe. Także można powiedzieć, z parafią współpracuje w tym życiu takim duszpasterskim właśnie orkiestra, która bierze bardzo często udział w uroczystościach religijnych, a także zespół Schola, tutaj parafialna, która jest dzieci, która została w tamtym roku założona i one też się tak rozwijają, ale też i zespół Dynamit, który taki funkcjonuje tutaj lokalny w parafii, który też właśnie w to życie religijne, odpusty czy inne uroczystości się plata. To jest to podstawowe takie duszpasterstwo. Oprócz tych nabożeństw, piękną też taką rzeczą są nabożeństwa majowe. No w tym roku ze względu na pandemię nie miało to miejsca, ale kiedy przyszedłem, to już trwało iluś lat, że oprócz nabożeństwa w kościele majowego, codziennie jest przy jakiejś figurce i jest ich tyle, że rzeczywiście wystarcza cały miesiąc, żeby objechać krzyże, figury przydrożne. I co jest ciekawostką, że tam gromadzą się ludzie na tym nabożeństwie, a później po nabożeństwie jest spotkanie nieraz całej wioski przy wspólnym stole i taki dzień takiej, można powiedzieć, wspólnoty danej wsi czy ludzi, którzy gromadzą się przy danej figurze. To też jest takie, myślę, budujące wspólnotę parafialną, ale też i wspólnotę, można powiedzieć, wioskową.
Mój wieczernik.
Naszym gościem jest pani Elżbieta Siuda, przedstawicielka Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rychnowie. Pani Elu, jesteśmy pełni podziwu, że tak wiele udało się zrobić na przestrzeni ostatnich lat waszej świątyni. To naprawdę zachwyca. Ksiądz biskup często powtarza, że dużo zależy od księdza proboszcza, który jest generałem, no ale właśnie to jest współpraca z parafianami. Jak wyglądało właśnie to zaangażowanie parafian w czasie tych remontów, które tutaj podjęliście?
Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o odrestaurowanie naszej świątyni, tutaj z inicjatywy księdza proboszcza, księdza Przemysława Krzywańskiego, tutaj właśnie podjęliśmy się tego trudu. Ksiądz tutaj zaangażował przede wszystkim radę parafialną, ale także wszystkich parafian. Mieliśmy tutaj comiesięczne składki i dzięki hojności parafian nasz kościółek, nasz skarb, można powiedzieć, parafialny wygląda tak, jak teraz widzimy. Można powiedzieć, piękny wieczernik, nasz wspólny wysiłek wszystkich parafian.
Tak, to na pewno cieszy. Byli ci, którzy byli budowniczymi tej świątyni, którzy troszczyli się, aby ta świątynia powstała. Ten czas mija bardzo szybko i wy podjęliście się właśnie tej troski remontu, renowacji kościoła i chyba też gdzieś tam na dnie serca była taka myśl, żeby pozostawić coś przyszłym pokoleniom. Czy takie myślenie też się pojawiało?
Oczywiście, że tak. Myślimy też tutaj o naszych dzieciach, starsze pokolenie, o wnukach i cieszymy się, że możemy zostawić coś po sobie, można powiedzieć, dla tych młodszych pokoleń czy młodszych parafian.
Myślę, że ta świątynia jest piękna swoim zewnętrznym pięknem, ale tak jak wspomniał ksiądz proboszcz, ona jest chyba najpiękniejsza wtedy, kiedy jest wypełniona wiernymi, czyli parafianami. Tytuł tej audycji to Mój Wieczernik. Czy pani jako parafianka może powiedzieć, że rzeczywiście ta świątynia tutaj w Rychnowie jest moim wieczernikiem, czyli tym miejscem, gdzie ja spotykam się z Panem Bogiem?
Tak, oczywiście. Cała moja rodzina uważa ten malutki kościółek, ale piękny, jako swój wieczernik. Cieszę się, że tutaj ksiądz podjął się tej inicjatywy. Nie tylko tutaj wspomaga nas w modlitwie w kościele, ale też dba o to starsze pokolenie. Mam tutaj na myśli moją mamę, która jest schorowana, a ksiądz co miesiąc odwiedza ją z Panem Jezusem. Ona się bardzo cieszy i uczestniczy właśnie też w tym wspólnym naszym kościele.
Czy pamięta pani jakieś takie najpiękniejsze momenty związane z tą komunią? No, jeżeli pani była tu chrzczona, to chrztu pani nie pamięta, ale później, nie wiem, komunia święta, sakrament bierzmowania, sakrament małżeństwa, czy jakieś inne uroczystości. Ja pamiętam, że jako diakon przyjechałem tutaj, kiedy Matka Boża w ikonie jasnogórskiej nawiedzała naszą diecezję. Takie właśnie wspomnienie, które jakoś najbardziej zapada w pamięci.
Jest to mój kościółek rodzinny, tutaj się wychowałam, przyjęłam wszystkie sakramenty, więc jest dla mnie świątynią bardzo ważną. Teraz już tak myślę z perspektywy matki, bo moje dzieci też tutaj przyjęły komunię i wcześniej chrzest święty. Cieszę się bardzo, bo już teraz przygotowują się do sakramentu bierzmowania. Jeżeli chodzi o te sakramenty, najbardziej utkwiły mi dwie rzeczy. Przede wszystkim komunię moich dzieci. Jest to bardzo wzruszający moment dla mnie jako matki, mając na uwadze, że jest to mój kościółek od samych najmłodszych lat i można powiedzieć, że ja identyfikuję się tylko i wyłącznie tylko z tym kościołem, chociaż no też co roku pielgrzymuję do Matki Boskiej Jasnogórskiej, więc jeżeli było tutaj nawiedzenie tutaj tego obrazu, to też z takim drżącym sercem przychodziłam do tego swojego kościółka, widząc ten obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej.
Mój wieczernik.
Spotykamy się teraz z przedstawicielami wspólnoty domowego kościoła, a także wspólnoty Żywego Różańca. Poproszę na początku, abyście się Państwo przedstawili.
Jola i Eligiusz Brąz. Jesteśmy w domowym kościele około 15 lat. Mamy 38-letni staż małżeński, troje dzieci, czworo wnucząt. No i staramy się żyć Panem Bogiem tu właśnie w naszym rodzinnym kościele.
Generalnie parafia to jest wspólnota wspólnot, no i jesteśmy małą wspólnotą. Nie wiem, czy wszyscy Ruch Światło Życie znają, bo być może dla niektórych jest to jakieś pojęcie nieznane. Generalnie wiele jest wspólnot, wiele może bardziej znanych, jak Odnowa w Duchu Świętym, czy Neokatechumenat, ale Ruch Światło Życie też, myślę, ma swoje miejsce w Kościele i staramy się, żeby wiedza i znajomość tego ruchu no może była większa.
To jest, myślę, że taka nieustanna formacja, która się odbywa w Państwa domu, w Państwa rodzinie, chociażby wspólna modlitwa, do której w jakiś sposób też jesteście zobowiązani, rozwiązywanie różnego rodzaju konfliktów, bo to nie jest tak, że jak ktoś jest we wspólnocie domowego kościoła, to problemy znikają. To jest życie, ale właśnie mamy Pana Boga, który jest nam bardzo bliski. Co Wam daje właśnie to bycie w kręgu domowego kościoła?
To może ja zacznę od tego, że mamy tak zwane zobowiązania do zrealizowania w ciągu naszej codzienności. Jest ich 7. 3 to są tak zwane zobowiązania modlitewne, modlitwa indywidualna, małżeńska, rodzinna. Jest zobowiązanie do spotkania ze Słowem Bożym, jest zobowiązanie wyjazdu na rekolekcje, jest też tak zwany dialog małżeński i tak zwana reguła życia. Co ja chcę powiedzieć, że należymy do domowego kościoła od 15 lat, natomiast zobowiązania żeśmy realizowali zaraz pierwszego dnia po ślubie, czyli nie wiem, czy to jest normalne, dziwne, czy niespotykane, ale modlitwa indywidualna, czy małżeńska i rodzinna, to było znacznie wcześniej, prawda? No, zaraz po ślubie. Kwestia spotykania się ze Słowem Bożym, może nie w takiej regularności, jak teraz jesteśmy zobowiązani, ale była na pewno. Nie było wyjazdów oczywiście rekolekcyjnych, tych takich 15-dniowych, no ale myślę, że reguła życia, czyli takie jakieś przyjmowanie jakichś wspólnych postaw odnośnie i wychowania dzieci, i praktyk religijnych, czy relacji osobowych, to wszystko miało miejsce.
Przede wszystkim te spotkania comiesięczne, to przybliża nas do Pana Boga, bo poznajemy w moim osobistym przeżyciach, to jest takie poznanie Pana Boga bliżej. To jest takie piękne, bo to tak utrwala i ta wiara staje się silniejsza. Teraz w tym czasie, kiedy no, tych spotkań już
były zawieszone, tak?
Tak, brakuje nam tego. I staramy się oczywiście przestrzegać wszystkich zasad, ale no mimo wszystko te spotkania przynosiły coś więcej. Zawsze poczynaliśmy mszą świętą, po mszy świętej mieliśmy spotkania w naszych domach.
W domach czy na plebanii.
Ja sam też przez kilka lat mogłem prowadzić krąg domowego kościoła, później poszedłem na studia, jakoś zostało to przerwane, ale co dla mnie było też takie budujące, że zaczynaliśmy właśnie od tego, żeby powiedzieć, co wydarzyło się w ostatnim miesiącu i to było takie niesamowite, bo wtedy bardziej się poznawaliśmy.
Dzielenie życia.
Dokładnie, ale później na przykład jak jedno małżeństwo mówiło, że na przykład w tym miesiącu zaniedbaliśmy to i to było takie troszeczkę może też obnażenie się, ale na przykład inni słuchając tego powiedzieli, no nam też się nie udało i to nie jest tak, że musi być zawsze idealnie. O modlitwę musimy walczyć w naszym życiu i to jest takie ubogacające, że ktoś powie o swoim kryzysie, ale też za chwilkę zauważy, jak udało nam się z tego dołka wyjść. Domowy Kościół to jest jedna wspólnota. W Rychnowie tutaj czcicie Matkę Bożą Rychnowską, Matkę Bożą Pocieszenia. Wiemy, że Państwo też należycie do wspólnoty Żywego Różańca. Chciałbym zapytać, czym dla Was w takim życiu osobistym jest Matka Boża? Kim ona jest dla Was?
Dla mnie osobiście, nawet jak tak wspominamy właśnie na tych spotkaniach, odkąd pamiętam, to modlitwa do Matki Boskiej była czymś takim bardzo ważnym, nie mogę powiedzieć, że najważniejszym, ale bardzo ważnym i zawsze przez stawiennictwo jej właśnie moje prośby jak gdyby były wysłuchiwane. I to jest do tej pory, wchodzą tutaj, jak mateczka jest odsłonięta, widzę jaki ja mam nastrój, tak widzę uśmiech na obrazie Matki Boskiej, czy taką jakąś smutniejszą minę, tak? To jest zależne nawet od tego mojego nastroju, kiedy ja patrzę na Matkę Boską, tak? Jak ona mnie widzi, czy jak... W każdym razie zawsze no, Matka Boska jest moją taką drogą do Pana Jezusa. No?
Niektórzy mówią, że proszę księdza, ja lubię modlitwę różańcową, kocham Matkę Bożą, ale mam problemy z modlitwą różańcową, bo pojawiają się rozproszenia. Wy praktykujecie w kręgu domowego kościoła różaniec z dopowiedzeniami. I myślę, że on też pomaga właśnie, żeby kontemplować tą daną tajemnicę, bo to nie jest bezmyślne powtarzanie kolejnych zdrowasiek, ale właśnie kontemplujemy daną tajemnicę, czy to jest zwiastowanie Matki Bożej i tak dalej. Myślę, że to pomaga właśnie ta kontemplacja.
Zdecydowanie modlitwa różańcowa jest, w moim przypadku jest taką modlitwą dwutorową, tak? I wydarzenia, które rozważamy, ale też intencja, w którą wchodzimy, czy osoby, wydarzenia, to, co nas dotyka, to, co niesie życie, to wszystko jest zawarte w modlitwie. To nie jest samo zdrowaś Mario, tak? Wydarzenie na tej kanwie, wydarzenie biblijne, wydarzenie codzienności, relacje, problemy, wszystko to wchodzi, wplata się w różaniec.
Kiedy dzisiaj jeszcze raz mielibyście wybierać, na przykład ktoś by Państwu zaproponował wspólnotę domowego kościoła, macie jakby doświadczenie już 15 lat, czy dzisiaj wybralibyście też po raz kolejny krąg domowego kościoła?
No, ja myślę, że tak.
Zdecydowanie, chociaż w tym okresie, kiedy żeśmy nie przynależeli do domowego kościoła, ja osobiście uważałem, że specjalnie nie jest nam potrzebna wspólnota, że podstawą jest życie sakramentalne, tak? I podstawa, czyli życie sakramentalne, obowiązuje zawsze i wszędzie, niezależnie czy należy do czegoś, czy nie należy do wspólnoty jakiejkolwiek. To jest podstawa, życie sakramentalne. I w tym wcześniejszym okresie uważam, że to wystarcza. Ale będąc we wspólności, no rozwijamy się, generalnie rozwijamy wiarę. No i przede wszystkim budujemy, czy staramy się budować jak najbliższą relację z Panem Bogiem, ale też oczywiście z małżonką, z małżonkiem.
To jest podstawa.
To jest, tak mówi się o tak zwanej duchowości małżeńskiej, no to jest to wspólne dążenie do Pana, tak, we dwoje, zawsze pragnąc być też jak gdyby dobrym przykładem dla dzieci. Ewangelizujemy kogo? Najbliższe swoje środowisko, to pierwsze, tak? Dzieci. Wybiega się ewangelizować kogo? Sąsiada. Też postawą na pewno, ale pierwszym środowiskiem ewangelizacyjnym jest rodzina, dom, w którym imię Pana powinno być obecne, czczone. Powinno to być Pan drogą, prawdą i życiem.
Ja bym chciała jeszcze dodać, będąc na spotkaniach oazowych 3 tygodnie, to co się czuje będąc na takich spotkaniach wśród nieznajomych, których nowych poznajemy, rodzin, które też myślą podobnie, robią podobnie, tak mamy wrażenie, że żyjemy w takim innym świecie. I po tych 3 tygodniach aż jest nawet trudno wrócić do tej normalności. Po tych 15 dniach, no przepraszam, no to jest 15 dni, przedłużyłam trochę. No 15 dni. I to jest coś pięknego. Te przeżycia no, zostaną zawsze z nami.
Marzena i Zdzisław Szymczak.
Również należycie do wspólnoty domowego kościoła. To podstawowe pytanie, czym dla Was jest właśnie bycie w tej wspólnocie? Co Wam to daje?
Ja myślę, że przede wszystkim właśnie umacnia naszą wiarę. I tak jak już Jola wcześniej mówiła, brakuje nam tych spotkań. To jednak jest taka siła, gdzie ja to zawsze określam, że na co dzień różnie jest. Czasami mało ma się czasu dla Pana Boga, ale te spotkania, na które się czeka z takim utęsknieniem, właśnie poświęcić wtedy Panu Bogu tą godzinkę czasu, no jest to dla nas bardzo ważne.
No i też to nie jest tylko jako taka sama modlitwa w sobie, też jest czytanie Pisma Świętego, rozważanie danych fragmentów Pisma Świętego i też odkrywanie takich rzeczy, które na co dzień byśmy nawet nie wzięli pod uwagę, tak przy takim normalnym, a w grupie, wspólnocie, jak czytamy Pismo Święte, to zawsze coś znajdziemy nowego, ktoś coś podpowie, na jakiś tor nas naprowadzi, inaczej to wszystko poznaje.
Ja kiedyś słyszałem takie świadectwo, że właśnie też pewna rodzina, która należy do wspólnoty domowego kościoła, po odbyciu rekolekcji, przejściu całego roku liturgicznego, później po powrocie do domu, do parafii, zupełnie inaczej przeżywali święta Bożego Narodzenia czy święta Wielkiej Nocy. Nagle zaczęli rozumieć istotę tych świąt. Wcześniej oczywiście też przychodzili do kościoła, ale tak naprawdę nie zdawali sobie do końca sprawy, w jakich misteriach uczestniczą. Czy w Państwa przypadku było podobnie?
To znaczy tak, na pewno te spotkania sprawiły, że jest inne spojrzenie.
Głębsze?
Ja to bym
nazwał, to jest takie doświadczenie miłości Boga. Takie uczucie, gdzie przy takich, ja bym powiedział, płytkich rozważaniach, czy takiej normalnej modlitwie, no może ktoś też to doświadczy, ale jeżeli tak się głębiej wchodzi w tą Ewangelię, w tą modlitwę, to jest całkiem inne takie podejście do modlitwy, do tego, co się dzieje w Kościele.
Ja często, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy są może tak negatywnie i trochę sceptycznie nastawieni do Kościoła, ktoś mówi, ja muszę iść do Kościoła na niedzielną Eucharystię. Jest zupełnie inaczej. To powinno być pragnienie naszego serca. Skoro Pan Bóg jest dla nas ważny, skoro Pana Boga kochamy, no to powinno nam zależeć na tym, aby jak najczęściej się z Nim spotykać. I myślę, że dla Państwa i dla pozostałych rodzin, no właśnie to przychodzenie na niedzielną Eucharystię albo w środku tygodnia nie jest jakimś przykrym obowiązkiem, ale no właśnie takim przywilejem i radością, że możemy z Eucharystii korzystać.
I takim pragnieniem. Mhm. Ja dzięki temu, że ksiądz Przemysław wprowadził właśnie w środy modlitwy do naszej Matki Pocieszenia Rychnowskiej, staram się w środy bywać. To jest taki mój dodatkowy dzień, prócz niedzieli, bycia wtedy tu w Kościele.
A czy ten czas pandemii, który przeżywaliśmy, kiedy były wprowadzone te ograniczenia, była w Was taka tęsknota? No właśnie, kiedyś mieliśmy Eucharystię na wyciągnięcie ręki. W jednym momencie zostaliśmy tego pozbawieni. Kościoły były otwarte, ale były te ograniczenia i raczej byliśmy też zachęcani, żebyśmy pozostali w domu. Była też dyspensa księdza biskupa i myślę, że właśnie ten głód Eucharystii no, na pewno był obecny w Państwa życiu.
Nas wyjątkowo akurat to dotknęło, ponieważ w okresie pandemii przeżywaliśmy 30. rocznicę naszego ślubu. Będąc tu w świątyni, rzeczywiście łza zakręciła się wokół.
Mieliśmy naszą mszę rocznicową, ale kościół był pusty, no tak. Gdzie byliśmy tylko my i nasze dzieci.
I z mamą. To wszystko. Wtedy poczuło się właśnie takie pragnienie. Jeśli jest coś zakazane, później inaczej się to odbiera, będąc tutaj.
Na zakończenie chciałbym też postawić takie pytanie. Temat tego naszego programu, który nagrywamy, to mój wieczernik. Ktoś mówił, że moglibyśmy powiedzieć nasz wieczernik, ale my chcemy, żeby to właśnie było takie subiektywne odczucie każdego. Czy Państwo możecie powiedzieć o tej świątyni, o tym Kościele, że to jest mój wieczernik, że ja tutaj wzrastam w wierze, pogłębiam swoją wiarę, spotykam się z Panem Bogiem? Czy tak rzeczywiście jest w Waszym przypadku?
Jak najbardziej tak, ponieważ ja jestem rodowitą rychnowianką, więc ja tutaj wszystkie sakramenty oczywiście pobrałam w tym kościele.
Urodziłem się we Wrocławiu, sakrament na chrztu, komunii i bierzmowania przyjąłem parafii świętego Józefa we Wrocławiu, ale poznałem tak drogi i pokierował Duch Święty, że poznałem Marzenkę i 30 lat jestem tutaj parafianinem. I tak ja tak myślę, że tak odczuwam, zawsze był tutaj ten parafianin. Ten kościół to...
Jest wyjątkowy.
Ma coś w sobie, prawda?
Tak, życie, jest tak. Wyjątkowy. Tutaj przyjęliśmy sakrament małżeństwa i już tak zostało.
I ochrzciliśmy nasze dzieci, które też przeszły tutaj i komunia święta, i bierzmowanie. Także wiele nas łączy.
Księże proboszczu Przemysławie, bardzo się cieszymy, że mogliśmy poznać historię Waszego kościoła, pięknego kościoła. Mogliśmy także poznać życie duszpasterskie Waszej parafii. Wyjeżdżamy stąd ubogaceni i chcemy także zapewnić o pamięci modlitewnej, bo to jest ważne. Tworzy się pewna więź pomiędzy tutaj nami, a Waszą wspólnotą parafialną. I na zakończenie też chcemy zapytać, czego możemy życzyć księdzu proboszczowi jako pasterzowi tej wspólnoty parafialnej i całej parafii.
Czego życzyć? Przede wszystkim Bożego pokoju, zdrowia, a parafii przede wszystkim temu, aby była Bogiem silna i Bogu wierna.
Mój wieczernik. Poznaj historię Kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.